Chwała Bogu. Jest w Ewangelii Marka taki fragment, który opisuje pewien epizod, który jest jedynie w tej Ewangelii opisany, epizod z wydarzenia, jakie jest bardzo dokładnie opisywane w Biblii, pojmanie Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane. Wszystkie Ewangelie poświęcają temu dużo miejsca, ale w Ewangelii Marka znajdujemy w 14 rozdziale od 50 do 52 wiersza takie wydarzenie. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim i pochwycili go, ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. Wielu biblistów, egzegetów zastanawia się nad tym, kim był ów młodzieniec. Młodzieniec, który uciekł podobnie jak wszyscy inni uczniowie Pana Jezusa. Przyszedł czas przerażenia, strachu, bali się o swoje życie, wiedzieli, że to nie przelewki i jak już wszyscy pouciekali, jeszcze tam gdzieś był właśnie ten młodzieniec, ale również jego pochwycono, a on pozostawił tutaj w naszym tłumaczeniu prześcieradło. Tutaj chodzi o takie nocne odzienie. My byśmy dzisiaj powiedzieli, może nam bliższe słowo by było piżama. Ja kiedy byłem w jednym z takich krajów, w których te ogromne upały są, pamiętam z moją żoną, że byliśmy w Hiszpanii, w Madrycie, były takie ogromne upały i to były jeszcze dawne czasy. To biuro podróży nie wykupiło dobrego hotelu, tylko wykupiło hostel. I w tym hostelu nie było klimatyzacji. I żeby zmrużyć oko, to żeśmy moczyli w wodzie prześcieradła, zawijali się w te prześcieradła, kładli się na łóżku i wtedy była szansa zasnąć. Tak. Także to prześcieradło właśnie tutaj mi się kojarzy właśnie z tym takim spaniem w takim miejscu, gdzie czasem może nawet jest za ciepło, ale nieważne. W każdym bądź razie wielu tych biblistów uważa, że tym młodzieńcem był autor Ewangelii Marka. I dzisiaj zacząłem właśnie od tego fragmentu Słowa Bożego, ponieważ chcę poświęcić dzisiejszy czas naszych rozważań właśnie autorowi, temu domniemanemu autorowi Ewangelii Marka. W ogóle jest trudno umiejscowić w czasie tą Ewangelię, ponieważ nie ma tam żadnej daty. My zwykle jak piszemy jakiś list, jakieś pismo, to zwykle zaczynamy od daty. Nasz list również kończy się naszym podpisem. Także wiadomo, kto napisał i kiedy napisał. W tych listach apostolskich my często odnajdujemy autora listu, ale w Ewangelii, tutaj zwłaszcza tej Marka, nie ma wymienionego autora. I my możemy się jedynie domyślać, kim on jest, a także umiejscawiając czas napisania tej Ewangelii, to też jest duży przedział czasowy. A tak spojrzałem do tych słowników biblijnych, jak datowana jest Ewangelia Marka. No ona jest datowana od 50 do 70 roku po Chrystusie. A więc w przedziale 20 lat. Jedno jest pewne, że na pewno nie została napisana po roku 70. To jest taka graniczna data w związku z tym, że w 70 roku została zburzona świątynia w Jerozolimie. Wódz rzymskich wojsk, generał, późniejszy cesarz Tytus oblegał Jerozolimę. Jerozolima została w 70 roku, w sierpniu, zdobyta i rzymscy żołnierze zrównali z ziemią świątynię. W ogóle została podpalona ta świątynia. Ona była bardzo bogata w złoto i kiedy ona spłonęła, rzymscy żołnierze szukali złota i ono często gdzieś tam pod wpływem temperatury się roztapiało i między te bloki skalne, z których była zbudowana świątynia, gdzieś tam to złoto wciekało. Dlatego żołnierze rozbierali, co zostało z tego, z tej budowli, ponieważ szukali złota. Także rozebrali wszystko. Także zrównana z ziemią została świątynia i wiemy, że ona przestała istnieć dla Żydów. Była to rzecz, o której nie sposób było nie wspomnieć. Dlatego tutaj właśnie to wydarzenie, jeśli jest opisywane, albo jeśli nie jest opisywane, to przyjmuje się, że jeśli jest nieopisywane, to musi ta literatura być przed zburzeniem świątyni pisana. No więc tak, bracia i siostry, pokrótce bym powiedział, jak to z tą datą Ewangelii Marka sprawa wygląda. W ogóle ten autor zwany jest Janem Markiem i możemy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale, w 25 wierszu. Jest tam napisane Jan, którego nazywano Markiem. Ja mam też siostrę Wiolę, którą wszyscy nazywają Dorotą. Nie wiem, czy to też było taki przypadek, jeśli chodzi o Jana Marka, że po prostu go zwano go Markiem. Być może. W każdym bądź razie jest to tutaj bardzo wyraźnie napisane w Dziejach Apostolskich. Też w tym 12 rozdziale, nieco wcześniej, w 12 wierszu czytamy też bardzo piękne wydarzenie jest opisane, kiedy Piotr wraca z więzienia w cudowny sposób uwolniony przez anioła. Pamiętacie? Bramy się otwierały. Piotr szedł, a tu brama się przed nim otwierała i wychodził z więzienia. I pierwsze jego kroki, gdzie on się udał, są opisane tutaj w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, 12 wiersz. Gdy sobie to uświadomił, poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. Więc dom Jana Marka był domem modlitwy. Tam się schodził zbór. Tam się modlili chrześcijanie ówcześni. Mama Jana Marka miała na imię Maria i chętnie udostępniała wraz ze swoim synem Janem Markiem to miejsce na modlitwę dla pierwotnego kościoła, pierwszego zboru w Jerozolimie. I Piotr gdzie miał się udać po uwolnieniu cudownym? No, chciał się spotkać z braćmi i siostrami, dlatego poszedł do miejsca, gdzie wiedział, że o tej porze zborownicy się zbierają na nabożeństwo modlitewne. Jan Marek był kuzynem Barnaby. Możemy o tym przeczytać w liście do Kolosan, 4:10. A więc był skoligacony z Barnabą, który był wśród pierwszych chrześcijan bardzo znaczącą postacią, ponieważ on brał udział w tym wprowadzeniu do służby, w ogóle do zboru, do kościoła w Jerozolimie Pawła apostoła. Barnaba był tym, który przyprowadził Pawła i przedstawił chrześcijanom, że to jest człowiek, który się nawrócił. I Barnaba z apostołem Pawłem byli pierwszymi misjonarzami. I oni rozpoczęli pracę misyjną, wyszli poza Jerozolimę i zaczęli głosić Słowo Boże. I Jan Marek, ze względu prawdopodobnie na Barnabę, bo Barnaba go polecał, został zabrany jako współpracownik Barnaby i apostoła Pawła w pierwszą podróż misyjną. I uczestniczył w pierwszej tej wyprawie misyjnej Pawła i Barnaby i odłączył się od nich w drodze do Perge w Pamfilii. To mamy opisane w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 13 wierszu. I to był taki bardzo trudny moment, jeżeli chodzi o życie duchowe, o życie chrześcijańskie Jana Marka, ponieważ nie ma podanych przyczyn. Jest napisane po prostu, że on odstąpił, oddalił się od nich, wrócił do Jerozolimy. Misja nie została zakończona. Trudno powiedzieć, my możemy się jedynie domyślać, czy on się po prostu przestraszył kosztów, które trzeba było w tamtych czasach zapłacić za to, że głosiło się w otwarty sposób Ewangelię. Wiemy, że w czasie tych misyjnych wypraw apostoł Paweł był również kamienowany. Nastawano na jego życie. Być może Jan Marek wystraszył się tego wszystkiego. Być może było to dla niego za dużo, a może była zupełnie inna przyczyna, która spowodowała to, że on porzucił tą misję i wrócił do Jerozolimy. Barnaba, jego kuzyn, proponował, aby go zabrać w drugą podróż misyjną, kiedy miał również z apostołem Pawłem Barnaba wyruszyć w drugą podróż misyjną, powiedział do apostoła Pawła, weźmy ze sobą Jana Marka, mojego kuzyna. Ale pamiętacie, Paweł oponował, Paweł wręcz się wzburzył z tego powodu, jakże to, ten, który nas opuścił, który się nie sprawdził w tej wyprawie misyjnej, on by znowu miał z nami iść. Raczej uważał, że Jan Marek będzie ciężarem niż wzmocnieniem tej misji. On był zdeterminowany zapłacić najwyższą cenę, kiedy głosił Ewangelię apostoł Paweł. I tutaj był problem i możemy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich, 15:38-40. Paweł poróżnił się z Barnabą w tej sprawie. A mało powiedziane poróżnił. Oni się po prostu pokłócili i to dość mocno ze sobą. Także okazało się, że Paweł zmienił skład tego zespołu misyjnego swojego, zabrał kogo innego, a Barnaba zabrał Jana Marka i udał się na Cypr. Pochodził Barnaba z Cypru. Miałem okazję być na Cyprze i odwiedzić miejsce, w którym jest grób do dzisiaj Barnaby. Bardzo tam znamienite miejsce w podziemiach takiego niewielkiego kościółka. Znajduje się tam takie przejście, w którym w podziemiach jest grób apostoła Barnaby. I czytamy, że Jan Marek pojechał na Cypr, popłynęli na Cypr z Barnabą. I nie czytamy już więcej o Barnabie i o Janie Marku w Dziejach Apostolskich. Dzieje apostolskie zajmują się od tego momentu tylko apostołem Pawłem i jego misją. Nie wiemy, jak zakończyła się ta misja Barnaby z Markiem na Cyprze. W każdym bądź razie, co chciałbym dzisiaj w szczególny sposób podkreślić, że w dłuższej perspektywie czasu Marek znalazł uznanie u apostoła Pawła. Wznawiając współpracę, w zasadzie jest widać, że Pawłowi apostołowi zależało na kontakcie z Janem Markiem. I on pisze o tym w swoim ostatnim liście, który też niektórzy nazywają testamentem apostoła Pawła. To jest drugi list do Tymoteusza, 4, wiersz 11. I jest tam napisane, jedynie Łukasz jest ze mną. Weź Marka, pisze do Tymoteusza apostoł Paweł, i przyprowadź z sobą. Jest mi bowiem bardzo potrzebny do służby. Weź Marka i przyprowadź z sobą. Jest mi bardzo potrzebny do służby. A więc widzimy, że apostoł Paweł zmienił zdanie na temat Jana Marka. Młody człowiek popełnił błąd. Gdzieś pobłądził. Ale widzimy w dalszym etapie, że on nie odpadł od wiary. Nie wypisał się ze służby w kościele. Nadal służył Bogu, ponieważ zostawił tą sprawę, trudną sprawę, która spowodowała, że on zawiódł. Ale tutaj czytamy o czymś, co nas bardzo buduje, że Marek znalazł uznanie u Pawła i oni oboje wznowili współpracę. Jest mi bardzo potrzebny do służby. Wiecie, kiedy tak czytałem jakiś czas, a w zasadzie słuchałem, bo chcę wam powiedzieć, że ostatnio przesłuchałem całą Biblię, ponieważ Biblia jest nagrana, można ją posłuchać sobie w internecie. Jest tak zwana audiobiblia. Wspaniali aktorzy polscy czytają, są lektorami. Pięknie to jest odczytane przez nich. Z przyjemnością można posłuchać. I tak właśnie słuchając, słuchałem całych ksiąg. No i między innymi słuchałem sobie drugiego listu do Tymoteusza i jest zupełnie inaczej, kiedy czytamy jakiś fragment z tego listu, a jest inaczej, kiedy czytamy cały ten list. Ja tak nawet później do mojej żony mówię, popatrz, jak końca tej służby swojej apostoł Paweł był osamotniony. W wierszu wyżej, 2 Tymoteusz 4,10, jest napisane, że jeden z jego bliskich współpracowników, który nazywał się Demas, on jest wymieniany w Biblii, był pracownikiem na niwie Bożej. Jest napisane, że on odpadł, że porzucił apostoła Pawła. I Paweł apostoł pisze, że odszedł do świata. To nie było tak, że mu coś nie pasowało, jeśli chodzi o służbę apostoła Pawła, ale to był człowiek, który był bezpośrednio związany z apostołem Pawłem i odszedł do świata. On się po prostu odwrócił od Chrystusa. Podeptał zbawienie. Wolał zażywać uciech tego świata. To było dla niego ważniejsze, cenniejsze. Powiem wam, że to jest wielka przestroga też dla nas, kiedy czytamy, że ludzie, którzy uczestniczyli w takim wspaniałym dziele Bożym, jakim była misja apostoła Pawła, współpraca z apostołem Pawłem. Przecież tam się wielkie rzeczy, wielkie cuda działy w czasie tych jego wypraw misyjnych, w czasie tej jego posługi Kościołowi. I nagle człowiek, który jest zaangażowany, i to nie jeden, odchodzi. On jeszcze tam pisze o kotlarzu Aleksandrze, który wiele zła wyrządził. I wyrządza Kościołowi, braciom. A więc były przypadki, i to widać nie pojedyncze, ale było więcej takich historii, że ludzie odchodzili od Boga. W tamtych czasach, w czasach pierwszego Kościoła, wspaniałych przejawów mocy, działania, potężnego Bożego działania, wcale to nie sprawiało na nich wrażenia, bo woleli wybrać świat, tak jak to apostoł Paweł mówi, Demas mnie opuścił i odszedł do świata. Wielkie słowo przestrogi dla nas, bo mamy czuwać i z bojaźnią i z drżeniem sprawować nasze zbawienie. Tak jest napisane w Biblii. Bracia i siostry, nasz przeciwnik nie śpi i chce w każdej chwili, jeśli się nadarzy okazja, wyrwać cię, odłączyć od Chrystusa. I tak się zastanawiałem właśnie nad, w kontekście tego wszystkiego, nad Janem Markiem. Jan Marek miał wszelkie podstawy, skoro zawiódł, miał wszelkie podstawy opuścić nie tylko misję, ale cały Kościół i pójść do świata. Ale tak się nie stało. Ciekawy jest wątek też dotyczący apostoła Piotra i relacji jego z Janem Markiem. Okazuje się, że Marek współpracował bardzo blisko z apostołem Piotrem. To, że Marek wrócił do służby, mogło być związane ze służbą właśnie apostoła Piotra. Istniała między nimi bliska więź. W pierwszym liście Piotr w 5 rozdziale, w 13 wierszu nazywa Marka swoim synem. A więc był bardzo blisko z nim, skoro nazywa go swoim synem. I tak sobie myślę, że właśnie Piotr pomógł Markowi pokonać duchową niestabilność spowodowaną młodym wiekiem i osiągnąć dojrzałość i siłę w wierze. Jan Marek, pisząc Ewangelię, wielu egzegetów uważa, że on tą Ewangelię spisał jako relację z tego, co mu opowiadał Piotr. I że tak naprawdę to jest opowieść Piotra, ta Ewangelia Marka. I że Marek pod wpływem tej swojej bliskiej więzi z Piotrem wiedział bardzo dużo na te tematy i wszystko to on opisał. My nie mamy jakichś dowodów na to w Biblii, ale w tych czasach już troszkę dalszych, w drugim wieku po Chrystusie, czytamy na przykład w dokumentach chrześcijańskich, że papiasz, który był biskupem Hierapolis około 140 roku po Chrystusie, napisał w ten sposób: Marek, stawszy się tłumaczem Piotra, spisał dokładnie wszystko to, co zapamiętał. To są dokumenty chrześcijańskie, które o tym mówią. Podobnie pisze inny ważny chrześcijanin tamtych wieków, Justyn Męczennik. Podobnie pisze o tych sprawach Ireneusz, biskup Lyonu. To są właśnie osoby, które są znaczące już, jeśli chodzi o chrześcijaństwo w drugim wieku, kiedy już nie ma apostołów, kiedy już ten Kościół to już jest drugie czy trzecie pokolenie tych, którzy znali Jezusa, którzy znali apostołów. I oni właśnie świadczą o tym, że Marek pod wpływem właśnie tego, co Piotr mówił do niego, napisał tą Ewangelię. Ona została spisana z myślą o rzymskich wierzących pochodzących z pogan. Można jakby domniemywać to poprzez to, że Marek tłumaczy czytelnikom zwroty aramejskie. Wiecie, że Pan Jezus mówił w języku aramejskim. I dokładnie, jeśli chce cytować Pana Jezusa, a cytuje go na przykład na, kiedy wypowiada te słynne słowa na krzyżu: Eli, Eli, lama sabachthani, to są słowa aramejskie, wypowiedziane w języku aramejskim. I gdzieś około 8 takich zwrotów jest, zdaje się, w tej Ewangelii Marka, aramejskich, które on tłumaczy. Więc Żydowi by nie musiał tego tłumaczyć, ale poganom, Rzymianom musiał to wytłumaczyć, bo oni nie znali języka aramejskiego. Też ta Ewangelia jest ciekawa sama w sobie, bo spośród tych Ewangelii czterech to ona i Ewangelia Jana nie zajmują się genealogiami, które dla Mateusza i Łukasza są bardzo ważne. A Marek pomija genealogię i w ogóle jest mało odniesień do Starego Testamentu w Ewangelii Marka. Mateusz bardzo często powołuje się na Stary Testament, pojawiają się cytaty ze Starego Testamentu i tak dalej. U Marka nie, i to też jakby świadczy, że pisze do ludzi, którzy nie znali Starego Testamentu. A więc do tych chrześcijan, do tych zborów w Rzymie, które dopiero co powstały. Też bardzo ciekawa rzecz, to tylko w Ewangelii Marka, o tym możemy tak pięknie przeczytać. On pisze w 15 rozdziale, w 21 wierszu o Szymonie Cyrenejczyku, który, jak pamiętacie, został zaproszony, w zasadzie zmuszony do tego, żeby nieść krzyż Jezusa na Golgotę. I o tym fakcie pisze też Marek, pisze o Szymonie Cyrenejczyku, opisał go jako syna Rufusa, wybitnego członka rzymskiego kościoła. I to by też miało świadczyć o tym, że ta Ewangelia jest pisana do zboru w Rzymie. I w liście do Rzymian znajdujemy rzeczywiście coś, co nas może skłaniać do takiego myślenia. 16 rozdział, 13 wiersz. Pozdrówcie Rufusa, wybranego przez Pana, oraz jego matkę, która i dla mnie jest jak matka. A więc tutaj taka widać zażyłość apostoła Pawła z tą rodziną, kiedy pisze do Rzymian, kiedy pisze do zboru w Rzymie. I teraz jeszcze wracając dalej do tej Ewangelii Marka, to Marek ukazuje Jezusa jako cierpiącego sługę Pana. O tym możemy przeczytać w tejże Ewangelii Marka, 10 rozdział, 45 wiersz. Tak samo Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz by sam służył i oddał swoje życie jako okup za wielu ludzi. W ogóle ta Ewangelia jest ciekawa w studiowaniu pod kątem tego, że skupia się bardziej na czynach niż na tym, co nauczał Pan Jezus. Marek opisuje wszystkie te cuda, te wszystkie niezwykłe wydarzenia. Mało jest tam w tej Ewangelii, stosunkowo mało jest samego nauczania Jezusa Chrystusa. Nie ma tego słynnego kazania na górze, prawda, które jest wielkim przewodem teologicznym, który wygłasza Mesjasz i jakby początkuje erę Nowego Testamentu. Marek skupia się na czynach Pana Jezusa. Ewangelia Marka rozpoczyna się w momencie początku publicznej służby Pana Jezusa Chrystusa. I w taki prosty, jasny sposób pisze do ludzi, którzy za bardzo nie mają pojęcia o tych różnych żydowskich zwyczajach, o tych sprawach, które są oczywiste dla Żyda, a dla poganina mogą sprawiać trudności. Dlatego on też te rzeczy tłumaczy w tej Ewangelii. I co jest ciekawe, co podkreślają teologowie, jeśli chodzi o Ewangelię Marka, to, że on uwypukla ludzką naturę Jezusa. Wiecie, to już są czasy, kiedy pojawia się gnoza w Kościele. Czyli pojawiają się gnostycy, którzy zaczynają dziwne rzeczy nauczać. I nauczają między innymi, że Jezus nie przyszedł w ciele, tylko że to miał jakieś duchowe ciało, że tak naprawdę to on w duchowy sposób odszedł i tam pojawił się i tak dalej. Ja nie chcę się w to zagłębiać, ponieważ te nauki gnostyckie, one też nie były spójne, różnie w różnych miejscach głoszono, ale w każdym bądź razie gnostycyzm był wielkim problemem, jeśli chodzi o zagadnienia teologiczne dla tego pierwszego kościoła, zwłaszcza z drugiego wieku. A tutaj gdzieś jakby też dotykamy tych czasów. Bracia i siostry, a więc Jan Marek, młody człowiek, który zawiódł, ale potem okazało się, że był najlepszym, najbardziej pożądanym ze współpracowników dla apostoła Pawła. Że był też bardzo blisko z Piotrem. I on najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, jest autorem, który pod natchnieniem Ducha Świętego napisał na podstawie relacji Piotrowych Ewangelię, którą my nazywamy Ewangelią Marka. to życie tego człowieka, ta jego ucieczka w ogrodzie Getsemane, ten moment, kiedy rezygnuje z służby w Pamfilii i gdzieś się wycofuje, aby wrócić i być użyteczny. To myślę też wielkie pouczenie dla nas i wielka zachęta dla nas, jako dla Kościoła, kiedy przyglądamy się życiu Jana Marka. Ja myślę, że ono może być dla nas też wielką zachętą. Nieważne, bracie i siostro, czy miałeś jakiś trudny moment w swoim życiu i zawiodłeś. Ważne jest dzisiaj, ważne jest teraz, żebyś był z Panem, bo to, czy będziesz z Panem, czy nie będziesz z Panem w chwili swojego odejścia z tego świata, zadecyduje o tym, czy będziesz wśród zbawionych, czy nie. Więc to jest bardzo ważne, abyś był w Panu. Nie pozwól diabłu wmówić sobie, że gdzieś zawiodłeś i nie nadajesz się do Królestwa Bożego. Jan Marek mógł tak zrobić, ale nie zrobił. Dlatego jego życie dla mnie jest zachętą do tego, że nawet jeśli popełnię błąd, jeśli zawiodę w swoim życiu, zawsze mogę wrócić do mojego Pana, który mnie kocha. I mogę dalej, jeszcze z większą intensywnością, służyć Kościołowi. I chciałem was z tym słowem o Janie Marku zostawić, bracia i siostry, aby było dla was pokrzepieniem. Amen.